Pokój braterstwu. Przepraszam, że nie mam marynarki, ale jest niezwykle tutaj ciepło. Jeszcze do tego dochodzą emocje. A ja pragnę dzisiaj się, jak już brat powiedział, podzielić z braterstwem tematem, który nazwałem Droga do chwały. Mówić będę o pierwotnej chwale, jaką miał doskonały człowiek, Adam, o skutkach grzechu, ale także o drodze uwolnienia z niewoli grzechu. Jednak szczególną wagę będziemy zwracać na lekcje moralne związane z tymi tematami biblijnymi. Adam został stworzony jako ukoronowanie stworzenia Bożego. Psalmista mówi, że albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. I wyobraźmy sobie, że zielona linia na tym wykresie przedstawia ludzką doskonałość, a zielony trójkąt doskonałego człowieka Adama. Pismo Święte uczy nas, że człowiek został stworzony na obraz i na podobieństwo Boże. Cóż to oznacza? W czym Adam był odbiciem Boga, a w czym był podobny do Stwórcy? Doskonały człowiek jest obrazem swego Ojca poprzez wyjątkowy charakter. Charakter, który jest odbiciem charakteru Bożego, a raczej powiedziałbym, powinien być odbiciem charakteru Bożego. Człowiek ma wrodzone poczucie sprawiedliwości. Potrafi także miłować innych, co więcej, potrafi nawet dla dobra bliźnich lub rodziny poświęcać się. I charakterystyczną cechą ludzką jest także wolna wola, czyli możliwość wyboru pomiędzy dobrem i złym, pomiędzy różnymi opcjami. Człowiek może także świadomie stłumić sobie naturalne skłonności i wybrać inną drogę. Drogę, której nigdy nie wybrałoby żadne zwierzę kierujące się instynktem. Człowiek także wykazuje umiejętność logicznego i mądrego rozumowania. Natomiast podobieństwo Adama do Boga polegało na tym, że jak Stwórca jest królem wszechświata, tak Adam miał być królem ziemi. Ludzie, podobnie jak Pan Bóg, są z natury kreatywni. Oczywiście kreatywność ta objawia się w zupełnie innych obszarach. Objawia się ona w porządkowaniu rzeczy materialnych, a nie tak jak w przypadku Pana Boga w stwarzaniu z niczego. Jednak kreatywność jest cechą wybitnie ludzką i wyjątkową. No i w końcu ludzie komunikują się ze sobą, wykorzystując abstrakcyjne pojęcia, symbole, przekazując sobie myśli, wpływają nawzajem na siebie, na swoje postępowanie. I podobnie Pan Bóg komunikuje się z nami poprzez Jego Słowo w celu zmiany naszych myśli i postępowania. Fakt, że w człowieku zapisany jest obraz i podobieństwo Boże, narzuca wszystkim ludziom, a myślę, że szczególnie nam, osobom wierzącym, pewne szczególne obowiązki. Niestety z powodu grzechu zatarł się w człowieku obraz Boga, jednak my powinniśmy rozwijać w sobie poczucie sympatii i miłości do wszystkich ludzi, ale także nie powinniśmy zapominać o sprawiedliwości. Skłonnością ludzką jest, że wobec innych stosuje się prawo sprawiedliwości, często srogie, a wobec siebie prawo miłości, próbując wytłumaczyć sobie, znaleźć pokrętne usprawiedliwienia. Innym potrafimy, lubimy jako ludzie lubimy podnosić poprzeczkę, natomiast dla siebie zawsze znajdziemy wytłumaczenie. Tymczasem zamysłem Bożym jest coś zupełnie odwrotnego. Mądrość Boża objawia się w naszym życiu, gdy wobec siebie jesteśmy wymagający, a wobec innych wybaczający. No, ktoś może powiedzieć, że Adam był doskonały, my tacy nie jesteśmy. To prawda. Zastanówmy się więc na chwilę, co oznacza, że Adam był doskonały. Po pierwsze, doskonałość oznacza zgodność z prawem Bożym objawionym w dekalogu. W liście do Rzymian, 2 rozdziale, 18 wersecie czytamy, że zakon pouczał, pozwalając rozróżnić dobro od złego. Ale czy Adam znał dekalog? Jestem pewien, że tak. Miał go wyryte w sercu. Adam w końcu miał doskonałość fizyczną, co znaczy, że miał doskonale wolne od wszelkich wad ciało, wad i chorób. Był on doskonały także pod względem umysłowym, a więc doskonale rozumiał, co Bóg miał na myśli, mówiąc, że karą za nieposłuszeństwo jest śmierć. No i w końcu, jak już wspomniałem, był doskonały pod względem moralnym. Czyli wiedział, kiedy czyni dobrze, a kiedy czyni źle. Jedynie, czego Adam nie znał, to nie znał praktycznych skutków grzechu. Jego pełnych konsekwencji w postaci degeneracji człowieczeństwa. Pamiętać jednak musimy, że człowiek jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. I czy, braterstwo, kiedykolwiek myśleliście o sobie w ten sposób, że jesteście obrazem i odbiciem chwały Bożej? Gdybyśmy zawsze pamiętali, że naszym Ojcem jest Twórca, częściej kierowalibyśmy się w życiu Jego standardami, Jego zwyczajami, Jego prawami. Częściej nasz stan serca odpowiadałby uczuciom Bożym. Adam jednak dość szybko zgardził społecznością Bożą, świadomie wybierając i wyżej sobie ceniąc społeczność ze swoją żoną Ewą niż z Ojcem Stwórcą. Skutkiem grzechu pierworodnego była utrata społeczności z Bogiem i wszelkie konsekwencje tegoż. Stan grzechu i śmierci niech pokazuje nam tutaj na tym wykresie czerwona linia i czerwony trójkąt. Adam, wybierając śmierć, został skażony grzechem, który jest dziedziczny poprzez jego potomstwo. W liście do Rzymian 3 rozdziale i 10 wersecie czytamy: wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Czasem się dziwimy, dlaczego Adam nie potrafił zachować tak prostego przykazania. Czasem wydaje nam się, że my byśmy postąpili zupełnie inaczej. Ale czy na pewno by tak było? Próba Adama polegała na powstrzymaniu się, na zapanowaniu nad sobą. Spróbujmy, zachęcam wszystkich do tego, przez miesiąc na przykład nie pić kawy lub nie oglądać telewizji i innych mediów. A wtedy zobaczymy, czy każdy z nas wytrzymałby, powstrzymując się od tego owocu, który zjadł Adam. Uświadommy sobie także, że krok Adama był podyktowany głęboką miłością do Ewy. W 1 Tymoteusza, 2 rozdziale, a 14 wersecie czytamy, że Ewa została zwiedziona, oszukana, że działała pod wpływem impulsu. Tymczasem Adam zgrzeszył świadomie i dobrowolnie. Po prostu on nie wyobrażał sobie życia bez Ewy. I nawet w tym okrutnym wydarzeniu możemy my, mężowie, znaleźć dla siebie lekcję bezgranicznej miłości do żony, choć nie chciałbym, powtarzam, nie chciałbym, aby ktoś mnie zrozumiał, że ważniejsza jest żona niż Pan Bóg. Na pewno tak nie jest. Ciekawym jest także to, że próba Adama dotyczyła zwykłych życiowych czynności, a nie jakiegoś bestialstwa, zabójstwa lub czegoś podobnego. Adam miał powstrzymać się od jedzenia jednego szczególnego owocu. I podobnie nasza wierność Bogu objawia się w codziennych, zwykłych wyborach. Owoc tylko objawił to, co było w sercu, pragnieniach i umyśle. A co było? Jak szatan zwiódł Ewę? Jak on działał i działa do dzisiaj? Po części już to było wspomniane. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale jest ze świata. Pierwszy list Jana 2,16. I zauważmy, że gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, czyli pożądliwość ciała, i że były miłe do oczu, pożądliwość oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, pycha żywota, zerwała z niego owoc i jadła. I za pomocą tych samych trzech sposobów szatan kusił Pana Jezusa i także dzisiaj za pomocą tych samych trzech sposobów kusi nas. Każdy grzech, każdą pokusę można sprowadzić do tych trzech elementów. Wszelki grzech pochodzi z pożądliwości ciała, oczy lub pychy żywota. Pamiętać musimy, że zgodnie ze Słowem Bożym karą za grzech jest śmierć. Nic więcej ani nic mniej. Tylko lub aż śmierć. Stan, w którym człowiek nie istnieje. Drugą ważną konsekwencją grzechu pierworodnego jest dziedziczenie grzechu i niemożność wyrwania się z niego. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja, pisze psalmista Dawid. I chyba najpełniej i najprościej podsumuje grzech Adama apostoł Paweł, pisząc, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Śmierć stała się udziałem wszystkich dzieci Adama. Był to stan beznadziejny. Aż do Mojżesza śmierć panowała nad wszystkimi ludźmi. Czytam o tym w liście do Rzymian, 5 rozdział, 14 werset. Szatan próbował, zresztą skutecznie, wpoić ludziom przekonanie, że śmierć staje, że po śmierci stają się bardziej wolni, żywi niż przed śmiercią. Wymyślił pojęcie duszy nieśmiertelnej, reinkarnacji i tak dalej. Tymczasem Biblia jasno mówi, że śmierć jest stanem niebytu i aż do Mojżesza nie było szansy jej pokonać. Co takiego szczególnego stało się za czasów Mojżesza? Mojżesz dał Izraelowi zakon, który teoretycznie dawał szansę życia, a tak naprawdę dawał możliwość złożenia okupu za Adama. Często stan ludzkości porównuje się do wielkiego więzienia. Do wielkiego więzienia, z którego nie można było, ludzkość nie mogła się wydostać. Adam, okazując nieposłuszeństwo, właśnie znalazł się w tym więzieniu śmierci, niedoskonałości, chorób, płaczu, bólu, ciężkiej pracy. I w tym stanie więzienia grzechu rodzi się każde dziecko Adama i przez wiele lat nie było nawet nadziei wyrwania się z tej niewoli. Dodatkowo ludzie, żyjąc w niewoli grzechu, stracili także społeczność ze sobą nawzajem. Zaczęli ze sobą nawzajem walczyć, zabijać się. Czasem nawet robili to w imię Boga. Wymyślili wojny, coraz bardziej wyrafinowane sposoby zabijania siebie nawzajem. I jeśli ktoś myśli, że te okrutne czasy skończyły się wraz z upadkiem na przykład komunizmu, że dzisiaj rządy są bardziej humanitarne, niech weźmie pod uwagę, że w 2008 roku wydano na zbrojenia prawie 2 biliona dolarów. Absolutny rekord w historii świata. A w tym samym czasie w każdej minucie umiera z głodu 57 dzieci. Więcej ludzi umarło z głodu w ciągu ostatnich 5 lat, niż zostało zabitych w wyniku wojen, rewolucji i morderstw w ciągu minionych 150 lat. W ciągu 5 lat więcej osób umarło z głodu, niż w ciągu 150 lat ostatnich zostało zamordowanych. Aby pokryć niezaspokojone potrzeby świata w zakresie higieny i żywności, wystarczyłoby 13 miliardów dolarów. Tyle, ile ludzie w USA i w Unii Europejskiej, a więc także my, wydają co roku na perfumy. Oto krótki obraz skutków grzechu pierworodnego, pokazujący, jak daleko człowiek odszedł od obrazu i podobieństwa Bożego. Jak bardzo znieczulony jest, nie widząc lub udając, że nie widzi skutków grzechu. Szczęśliwie wszechmogący Bóg w swoim planie przewidział wyjście z tego beznadziejnego stanu grzechu, przemocy i śmierci. Jest nim ofiarnicza śmierć Jezusa Chrystusa, nazwana w Biblii okupem. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Idea okupu pokazana w Biblii w piękny sposób pokazuje nam harmonię głównych przymiotów Bożych. Sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc. Pokazuje nam ona, że można być bezwzględnie sprawiedliwym, a jednocześnie doskonale miłującym. By lepiej utrwalić sobie naukę o okupie, powróćmy do naszego wykresu. Powiedzieliśmy sobie, że Adam zgrzeszył, tracąc doskonałość, pokazane jest to na czerwonej linii. On, jak i jego potomstwo, zostało poddane niewoli, rodziło się, umierało w więzieniu śmierci i grzechu i dlatego potrzebny był ktoś z zewnątrz, spoza tego więzienia, ktoś, kto otworzyłby je, ktoś, kto zastąpiłby Adama na szali sprawiedliwości Bożej i tym kimś był Jezus Chrystus. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Sprawiedliwość Boża została zaspokojona. Człowiek Jezus Chrystus wyrównał szalę sprawiedliwości, dając ze swojego życia okup za Adama, a w nim za całą ludzkość. Oko za oko, życie za życie. Doskonały człowiek za doskonałego człowieka. I Biblia wielokrotnie podkreśla nam, że Jezus Chrystus, będąc na ziemi, zrezygnował z chwały istoty duchowej. I był to tylko lub aż doskonały człowiek. Zrozumienie tego faktu jest kluczowe dla zrozumienia idei okupu. Każdy, kto uważa inaczej, nie rozumie idei okupu. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. A w innym miejscu czytamy, takiego to nam przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. I jeszcze czytamy, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Jezus był doskonały, ponieważ Jego Ojcem był Pan Bóg. Jego życie zostało w cudowny sposób przeniesione z fazy duchowej, z fazy Logosa, do łona Marii. Dzięki temu mógł się On narodzić jako doskonały człowiek Jezus Chrystus. Ofiarując swoje życie w czasie chrztu w Jordanie, dokończył swą ofiarę na krzyżu na Kalwarii. Opisuje to apostoł Paweł w liście do Filipian, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa otwarła ludziom drogę do utraconej chwały. Co więcej, Pan Jezus za swoje posłuszeństwo i poświęcenie został wywyższony do niewyobrażalnej chwały. Chwały istoty boskiej. W liście do Hebrajczyków czytamy. Za dni swego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą wiecznego, zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Jezus Chrystus dzięki zmartwychwstaniu wstąpił na niebiosa. Siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Stan natury boskiej przedstawia nam linia niebieska, a uwielbionego Chrystusa niebieski trójkąt. Jak dotąd widzimy mądrość Bożą. Adam zgrzeszył i odpadł od społeczności z Bogiem. I by go wykupić od sprawiedliwości Bożej, przyszedł na ziemię doskonały człowiek Jezus Chrystus. I oddał za Adama, wraz z nim za wszystkich nas swoje życie. W zamian Pan Bóg zbudził go z martwych, darował mu nieśmiertelność, czyli stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Do tej pory stan taki posiadał tylko sam Pan Bóg. Proces ten pokazuje nam slajd, który przed chwilą braterstwa widzieli. Lekcja, którą możemy wyciągnąć z tych wydarzeń, jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, Pan Bóg nagradza pokornych, którzy potrafią się uniżyć. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało im przekazane przez Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ważne słowa, mówiące nam, że by zrozumieć plan Boży, jest potrzebna pokora i poczucie spracowania i obciążenia, spracowania próbami dojścia do Pana Boga na podstawie własnych uczynków i obciążenia własnymi grzechami. Jest to jedyna postawa, która kieruje nasze oczy na Chrystusa, jako na tego, który może nas usprawiedliwić przez żywą wiarę. Druga lekcja mówi nam, że plan uwolnienia człowieka pokazuje, jak działa Pan Bóg, a przez to jak my powinniśmy Go naśladować w swoim życiu, jak my powinniśmy działać. Pan Bóg działa mądrze. Mądrość działania polega na tym, że postępujemy sprawiedliwie, ale jednocześnie miłosiernie. Że jest równowaga między tymi dwoma cechami. Mądrość działania polega na tym, że postępujemy sprawiedliwie, miłosiernie, ale także polega na tym, że działamy z mocą. Że działamy jak z całych naszych sił. Dlatego czytamy w pierwszym liście Jana. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Dlatego miłujmy sprawiedliwie i sądźmy miłosiernie. Niechaj te dwie cechy w naszym życiu będą w równowadze. Pamiętajmy, że zbyt srogie domaganie się sprawiedliwości często jest niezgodne z miłością. Ale z drugiej strony przymykanie oczu na wszelkie zło w myśl miłości, przykrywając się miłością, jest jej pogwałceniem. Jest to trudny wzór do naśladowania, ale z pomocą Bożą możliwy. Zastanówmy się, jaki jest ciąg dalszy drogi człowieka do chwały. Czy Pan Bóg przez Pana Jezusa dał szansę tylko nielicznym i ujść z więzienia śmierci i grzechu? No bo przecież pogan było, jest więcej niż chrześcijan. Dlaczego nie widzimy efektów okupu, które tylko ciągle musimy żyć wiarą, a nie widzeniem? Słowo Boże mówi nam, że Chrystus, zanim wprowadzi efekty okupu w życie wobec całej ludzkości, zauważył szczególną grupę ludzi, szczególną klasę, którzy w Biblii nazwani są Kościołem. Chrystus mówi nam o tym w dwóch przypowieściach, o skarbie i perle. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Apostoł Piotr do wszystkich wierzących powiada, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Drodzy braterstwo, są to ważkie i wielkie słowa. Czy czujecie się narodem, społecznością świętą? Czy pamiętacie na co dzień, że jesteście ludem nabytym, odłączonym od porządliwości i celów tego świata? Czy powoduje to w nas życie światłości i chęć głoszenia dzieła zbawienia? Cel, do którego jesteśmy powołani, jest niezwykły. Jedyny i tak nieprawdopodobny, że czasem trudno w niego uwierzyć. Ale boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Apostoł Jan dodaje, gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Jest to niezwykła łaska. A tam, gdzie jest łaska, nie można domagać się sprawiedliwości. Biblia uczy nas, że Bóg postanowił wybrać sobie specjalną klasę ludzi, którzy spełniwszy pewne warunki, w nagrodę dostaną nieśmiertelność boskiej natury. Będą oni w przyszłości jako istoty duchowe królami i kapłanami. Jednakże to samo pismo ostrzega nas, że nie każdy, który odpowie na to wezwanie, będzie wiernym aż do śmierci. Objawienie, 17 rozdział i 14 werset mówi, że z nim będą tylko ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Z wersetu tego wynika, że jakoby są trzy etapy dojścia do chwały Kościoła. Można powiedzieć, że żyjemy w czasie największej i najdziwniejszej rekrutacji w dziełach ludzkości. Zatrudniającym jest sam Pan Bóg, który szuka ludzi spełniających ściśle określone warunki, by w przyszłości byli królami i kapłanami. Jak każdy dobry pracodawca, wszechmogący daje ogłoszenie do pracy. Ogłoszenie to w języku biblijnym nazywa się powołaniem. Jest ono umieszczone w Biblii. I tak jak w życiu pracy szuka ten, kto chce zmienić swój obecny stan, tak i na powołanie odpowiadają ci, którzy są niezadowoleni swojego obecnego życia. Gdy chcemy znaleźć pracę, intensywnie czytamy prasę z ogłoszeniami, szukamy w internecie, pytamy się znajomych, idziemy do biura pośrednictwa pracy. Podobnie osoba szukająca Boga czyta Pismo Święte, rozmawia ze znajomymi na tematy religijne, odwiedza zbory, w których studiuje się Biblię. W końcu zauważa wymagania stawiane pracownikom Bożym i zgłasza się do pracy. I proces ten można nazwać poszukiwaniem Boga. Ale wszechwiedzący Bóg zna nasze serca i nie każdego przyjmuje tak, jak pracodawca wybiera najlepszych spośród wielu kandydatów. Czy Pan Bóg wybiera najlepszych, najpobożniejszych żyjących ludzi? Nie. Nie jest to główne kryterium wyboru, bo zdrowi nie potrzebują lekarza. Wobec tego może największych, najbardziej zdegradowanych grzeszników. Może tam powinniśmy szukać ludu Bożego. Myślę, że to też nie jest głównym kryterium wyboru. W takim razie, co decyduje o wyborze Pana Boga? Ewangelia Jana, 6 rozdział, 64 werset, wskazuje, że kryterium tym jest prawdziwa wiara, która jest dana od Ojca, a w innym miejscu czytamy, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A więc przychodząc do Boga, musi On nas pociągać. Musi nas zachwycać Jego charakter i plan zbawienia. I z pewnością osoba taka musi mieć także silną wolę, by wytrwać w naśladowaniu Chrystusa w niesprzyjających ku temu czasach. I gdy już zostaniemy wybrani, można powiedzieć, że rozpoczyna się prawdziwa próba naszego charakteru i silnej woli. Biblia nazywa ten proces sądem. My możemy nazwać zatrudnieniem na okres próbny. Całe nasze poświęcone życie jest pracą na okres próbny. Prawdziwa praca, zatrudnienie na czas nieokreślony, na czas wieczny, należy do przyszłości i będzie po zmartwychwstaniu. I specjalnie użyłem tej analogii do rekrutacji i pracy na okres próbny, bo nie tylko znajduję uzasadnienie tej analogii w Biblii, ale dodatkowo bardzo realnie, moim zdaniem, oddaje ona charakter Boży i nasze zobowiązania wobec Niego. Drodzy braterstwo, czy zatrudnilibyście kogoś, kto się leni i nie chodzi do pracy? A czy zatrudnilibyście kogoś, kto tylko udaje, że pracuje? A co zrobilibyście z pracownikiem, który wybierałby sobie tylko taką pracę, która jest lekka i przyjemna? A jak byście się czuli, gdyby wasz pracownik przyszedł do was i powiedział wam, że on ma inny pomysł na ten biznes i będzie go prowadził po swojemu? A czego spodziewalibyście się po pracowniku, który bierze sobie wieloletni urlop, bo właśnie ma inną, ważniejszą pracę do wykonania? A jakimi my jesteśmy pracownikami? Rzekł mu Pan jego: dobrze, sługo wierny, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Obyśmy kiedyś usłyszeli podobne słowa. Wróćmy jednak do naszego schematu. Wybór Kościoła pokazuje poniższe przezrocze i zauważmy, że nagroda dla Jezusa i Kościoła jest tej samej natury. A co z pozostałymi ludźmi? W końcu Pan Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Proces ten pokazuje następny slajd. Biblia jasno uczy, że chwałą człowieka, którą utracił w raju, jest doskonałe życie na ziemi. Czas dochodzenia do społeczności z Bogiem po powstaniu z martwych Biblia nazywa okresem tysiąclecia. Przewodnią myślą o coraz wyraźniej i razem mniej wyraźnie, ale przeplatającą się w całej Biblii jest zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dzieje apostolskie 24:15. Kimże są ci sprawiedliwi? Proroctwo Daniela powiada. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Werset ten więc mówi o tych, którzy przy zmartwychwstaniu są porównani do gwiazd. Nie trudno się tu domyśleć, że mowa jest tutaj o Kościele, który zmartwychwstanie do duchowej natury. Ale w wersecie tym mowa jest także o innych, niesprawiedliwych, którzy, jak wierzę, w większości obudzą się do żywota wiecznego finalnie, ale będą także wśród nich tacy, którzy tak bardzo zrosną się z grzechem i będzie im on sprawiał przyjemność, że zostaną na zawsze wytraceni i potępieni na wieki. Ponieważ zmartwychwstanie, mimo całego swojego przełomowego znaczenia w życiu każdego człowieka, jest dalszym ciągiem tej samej drogi, którą przerwała śmierć. Na którymkolwiek miejscu upadnie to drzewo, tam zostanie, pisze kaznodzieja Salomon. Odłożone przed śmiercią narzędzie znów znajdzie się w ręce. Zaplanowane spotkanie odwlecze się może o tysiące lat, ale w końcu się odbędzie. Nienawiść w sercu lub nałóg pozostaną. To, jak żyjemy dzisiaj, znajdzie odbicie w tysiącleciu. Jak ludzie żyją dzisiaj, znajdzie odbicie w tysiącleciu. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. Zauważmy, że mowa jest tu o księgach. Jedną z tych ksiąg każdy człowiek zapisuje w czasie swego życia, a drugą z ksiąg będzie zapisywał w czasie zmartwychwstania w tysiącleciu. Dlatego to, jak dzisiaj żyje człowiek, nawet jeśli nie jest poświęcony Bogu na służbę, będzie miało wpływ na dalsze jego życie, na przyszłe jego życie. Okres ten będzie czasem sprawdzianu, czego nauczyło ludzie życie w więzieniu. A nie zawsze jest łatwo żyć na wolności. Wolność powoduje, że nie mamy na kogo zrzucić winy, a jak wiemy, w tym czasie szatan zostanie związany. Nie będzie miał wpływu na myśli i czyny ludzi. Wyobraźmy sobie spotkanie Hitlera z jego ofiarami. Dla kogo to spotkanie będzie trudniejsze? Czy taki człowiek może się naprawić? Ale czy jego ofiary będą potrafiły mu wybaczyć? Myślę, że takich spotkań będzie wiele i na pewno będą one bardzo pouczające dla wszystkich. Z drugiej strony ludzie będą pod doskonałymi rządami Chrystusa i Kościoła. Grzech będzie natychmiast karany, a dobro nagradzane. Chrystus i jego oblubienica będą pomagać ludziom dojść doskonałości, którą utracił Adam. Sprzyjać temu będzie nawet przyroda, bo psalmista mówi, że gdy się wrzuci gaść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne. A objawiciel mówi: i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy pominęły. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Widzimy więc, że człowiek może otrzymać dwojakiego rodzaju chwałę, w zależności od czasu, w którym chce służyć Bogu. Chwałę natury boskiej, która jest przeznaczona dla małej garstki osób, które dzisiaj poświęcają się na służbę Bogu, mimo niesprzyjających warunków ku temu, oraz oryginalną chwałę natury ludzkiej, która została stracona w raju. Pamiętać musimy, że człowiek został stworzony do życia na ziemi. Natomiast obecna oferta jest wyjątkową łaską, która, jak wierzymy, wkrótce się skończy. Schemat, który dzisiaj wspólnie narysowaliśmy, jest w większości siedzących na tej sali znany. W bardziej szczegółowej formie opisany jest on w książce pod tytułem Boski Plan Wieków. Dziś nie starczyłoby czasu, by szczegółowo omówić plan Boży. Mimo to, podobnie jak apostoł Piotr, zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. I podobnie apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremno uwierzyliście. Powtarzanie, znajomość planu wieków jest niezwykle istotnym elementem rozwoju chrześcijanina, dziecka Bożego. Skoro Bóg zostawił tam informacje na temat jego działania i planów, to lekceważeniem z naszej strony byłoby nie zastanawianie się nad tymi tematami. Dlatego zachęcam wszystkich do przypominania sobie Ewangelii planu Bożego, nie szukania nowych rzeczy, nowości, tylko przypominania sobie planu wieku Ewangelii, planu wieku tysiąclecia, planu Bożego. I wierzę, że ta prawda pomoże nam osiągnąć zbawienie, jeśli tylko będziemy gorliwie pracować w służbie Bożej, a nasze modlitwy, przyjdź Królestwo Boże, bądź wola Twoja, jako z niebie, tak i na ziemi, wkrótce się wypełni. Wierzę, że jeżeli te nauki będą miały wpływ na nasze życie, codzienne wybory, wtedy będziemy nazwani dobrymi sługami, czego życzę braterstwu, jak i sam pragnę. Amen.